Słuchajcie, Radio Aleks Zakopanego. Przypominam, w naszym studio gościmy prezesa podhalańskiego przedsiębiorstwa komunalnego, pana Dariusza Latawca. I tak sobie rozmawialiśmy lekko, no bo takie jest życie, o taryfach, o tym, że od przyszłego roku zapewne zmienią się w niektórych rejonach tutaj naszego powiatu tatrzyńskiego lub nowotarskiego ceny. Ale ten temat taryf przypomniał mi o innym zjawisku, bo dość popularnym było wyjściem kilka lat temu, żeby odbiorca wody i dostawca ścieków, ale przede wszystkim jako ten odbiorca wody, płacił za tyle wody, ile bierze. I stąd wymyślono i zainstalowano masowo, będzie Rym, wodomierze.
Tak.
I się zaczęło.
Jak tak, jeszcze nawiązując do tematu taryf, do tych kilku pierwszych słów, no to rozmowa jest oczywiście, była taka luźna, natomiast no, taryfy są po to, żeby finansować działalność i jeżeli w tej chwili większość zadań inwestycyjnych, takich dużych zadań inwestycyjnych została zrealizowana, pozostały nam takie właśnie resztówki, o których mówiliśmy, no to tutaj te zmiany taryfowe są tylko i wyłącznie inflacyjne. Jeżeli nie ma katastrof, jeżeli nie ma właśnie dużych inwestycji, jeżeli nie ma tego takich dużych przedsięwzięć, to zmiany są tak naprawdę inflacyjne. No jeżeli mamy inflację na poziomie 2%, to należy się liczyć ze wzrostem w okolicach tego poziomu. Natomiast no, zdarzają się oczywiście sytuacje, których nie przewidzimy i tak na przykład w tym roku już mamy sygnał o znaczących podwyżkach cen energii. My co roku negocjujemy taryfę i dostaliśmy propozycję w tym roku, która stanowi podwyżkę, no tam pod 10% jest. To jest na cenie energii, przy kosztach energii, które my ponosimy, to jest duża różnica. Więc o ile koszty same eksploatacyjne, one wzrastają tak jak inflacja, no bo skąd inąd mają wzrastać? No o tyle energia na przykład już nam wzrosła więcej. Ciężko jest w tym momencie być tutaj prorokiem, natomiast ja twierdzę, że przy braku dużych inwestycji jednak taryfy trzymają ten sam poziom. I tak powinno to wyglądać. Zwłaszcza jeżeli jednak odbieramy ścieki, ludzie się przyłączają do kanalizacji. Zakładamy oczywiście, że ludzie się przyłączają do kanalizacji albo my ich przyłączamy, jak to też było powiedziane wcześniej. To powinno się kręcić, prawda? Powinno się lać.
No i oby, ale żeby był ten porządek utrzymany rzeczywiście. Mówi pan o negocjowaniu, do wodomierzy wrócimy, to już tego nie odpuszczę, o negocjowaniu cen dostaw energii elektrycznej. Rozumiem, że jest szansa, jak się jest dużą firmą, na wynegocjowanie lepszej ceny od dostawcy.
Różnie to bywa, bo okazuje się, że my możemy w pewnych widełkach negocjować, to znaczy my robimy zapytania ofertowe i uzyskujemy kilka ofert, które są później przedmiotem różnego rodzaju jeszcze zapytań i negocjacji. Oczywiście braliśmy też udział w przetargu, który powiat nowotarski zorganizował w tamtym roku. No i tutaj niespodzianka, bo okazało się, że zaproponowane taryfy, które w ramach przetargu zaproponowano, były wyższe niż te, które my mieliśmy. I to była niespodzianka, więc czy nie ma prostej odpowiedzi na takie pytanie, bo okazuje się, że przy tak dużym przetargu, który oczywiście przecież był większym przetargiem, bo dla kilkunastu podmiotów, nie tylko my, dla nas warunki były mniej korzystne. Więc Tutaj nie do końca to jest tak, że ten duży podmiot ma większe możliwości, bo też trzeba sobie zdać sprawę z tego, że my jako podmiot przemysłowy, jednak te taryfy przemysłowe, one nie są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki. W związku z czym my niestety możemy dostać podwyżkę, której prywatny odbiorca nie dostanie. Dlatego, że Urząd Regulacji zaneguje propozycje firm energetycznych, natomiast potem potencjalne koszty mogą być przerzucone na takich odbiorców jak my.
Których teoretycznie z definicji ma się bronić. No dobrze, dobrze. Już ten Urząd Regulacji miał nas bronić. No dobrze.
Niestety takie, więc z jednej strony mamy możliwości negocjacji, natomiast z drugiej strony nie podlegamy regulacjom, którym podlega prywatny odbiorca i w związku z tym może mieć taniej energię.
Mówiliśmy też o tym, że inwestycje mają to do siebie, inwestycje takie w infrastrukturę, że te wszystkie urządzenia, maszyny po kilku latach zaczynają już pracować wolniej, gorzej albo w ogóle, więc potrzebne są zmiany. I takie zmiany również dotyczą małych urządzeń, tych, które właśnie montowane są przez indywidualnych odbiorców. Czyli suporem maniaka wracam do wodomierzy, ale to dlatego, że usłyszałam apel PPK, by pamiętać, że te wodomierze mają pewien okres użyteczności, o ile dobrze rozumiałam. I właśnie ten okres się kończy.
Te okresy się różnie kończą, bo wodomierze mają legalizację ważną 5 lat i po tym czasie należy albo oddać wodomierz do jednostki, która bada go, sprawdza i daje na kolejne 5 lat przedłużenie.
To jak sterowaniem wagi.
Tak, dokładnie. No albo wymienić wodomierz.
Albo z gaśnicą.
Tak, to jest, no tak, myślę, że jak ktoś ma u siebie gaśnicę w domach, to może niekoniecznie, ale gaśnice mają tam co rok, co dwa lata też legalizację i podobnie mają wodomierze. Co 5 lat ten wodomierz powinien być legalizowany albo wymieniany. I teraz no, nasza spółka stoi w tej niewdzięcznej sytuacji, że my mamy tylko od strony ścieków możliwość rozliczania. W praktyce oznacza to tyle, że bazujemy na wodomierzach, które nie są naszą własnością. My oczywiście, jeżeli ktoś nie chce mieć tego wodomierza, no to dopuszczamy możliwość ryczałtowego rozliczania. W niektórych przypadkach to jest korzystne, w innych nie. To wszystko zależy od indywidualnego podejścia.
I od stanu sieci.
Też. Od różnych bardzo czynników. Od bardzo różnych czynników. Więc ten, kto chce się tak naprawdę uczciwie rozliczać, my również dążymy do tego, chcielibyśmy, żeby każdy się z nami uczciwie rozliczał, to powinien mieć wodomierz, bo wtedy płaci za to, co oddaje do sieci. Czyli, bo można z dokładnością techniczną przyjąć, że cała woda zużyta w gospodarstwie domowym na różnego typu cele trafia potem do kanalizacji. Oczywiście pomijam aspekt wody do podlewania, do mycia samochodów, do tego typu różnych czynności.
Dyngus, tak, wtedy no, idzie też woda.
To jest jednorazowa akcja, tak. I bardzo nieduża, tak naprawdę. Więc jeżeli ktoś zużywa do potrzeb domowych, tyle samo oddaje do kanalizacji. To, co wyleci z kranu, to samo trafia potem do kanału. I można z dokładnością techniczną się na wodomierzu rozliczać, z rozliczenia właśnie za wodę. I tak w znakomitej większości przypadków nasza spółka bazuje na odczytach wodomierzowych. Czy to są wodomierze z gminnych zakładów komunalnych, Poronin, Maniowy, czy Sztawnica, czy to są wodomierze z prywatnych ujęć wody, których jest większość. My rozliczamy się, biorąc odczyty z tych wodomierzy. No i teraz trzeba powiedzieć, że te wodomierze, niezależnie od tego, gdzie i jak one są zainstalowane, one powinny być wymieniane co 5 lat. Mamy sytuację, gdzie my wcześniej nie prowadziliśmy takiej szczegółowej weryfikacji. Zaczyna się to pojawiać w niektórych miejscowościach, gdzie spotykamy wodomierze, które mają 30 lat. I te wodomierze, niektóre już nie pracują poprawnie. I to widać. Więc staramy się przede wszystkim te stare wodomierze no, nakłonić do wymiany, bo tutaj muszę wskazać, że my nie możemy wymienić tych wodomierzy jako spółka. My możemy przedstawić klientowi, naszemu odbiorcy, taką informację, że no, wodomierz stracił cechy legalizacji, on już nie może służyć do rozliczeń, w związku z tym albo klient wymieni ten wodomierz, no na własny koszt niestety, albo przejdziemy na rozliczenie ryczałtowe. I to się różnie ludziom kalkuluje. Z tym różnie jest. Niektórzy wolą się rozliczać ryczałtowo, ale większość z praktyki wiem, że woli jednak zainstalować wodomierz. Ja uważam, że jest to bardziej uczciwe, bo wtedy wiemy, za co płacimy. Więc wysłaliśmy taki sygnał do odbiorców. Będziemy te sygnały jeszcze powielać, ponieważ tak jak powiedziałem, w części miejscowości wodomierze są bardzo stare i one muszą po prostu być wymienione, bo to jest tak i chciałbym, żeby sobie też zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś ma przestarzały wodomierz i w związku z tym ten wodomierz mu zaniża zużycia, a ktoś inny ma dobry wodomierz, który wskazuje faktycznie taką ilość wody, a co za tym idzie od ścieków, jaka faktycznie spłynęła do kanalizacji, to potem spółka, obliczając taryfę, bierze pod uwagę zaniżoną ilość ścieków, która jest zaniżona przez niedziałające wodomierze, a to oznacza, że ten uczciwy, który rozlicza się według działającego wodomierza, po prostu płaci za tego, który ma niesprawny wodomierz. I w ten sposób doprowadzamy no, do pewnej nieuczciwości w rozliczeniach. No, nie mówię, że my jako spółka, bo my możemy jedynie próbować nakłaniać klientów do uczciwości, do tego, aby rozliczali się według legalnych wodomierzy. I to staramy się w tej chwili robić. Staramy się wskazywać tam, gdzie faktycznie te wodomierze już są na tyle przestarzałe. Chcemy, aby klienci je wymieniali. Poza tym są też sytuacje, gdzie wodomierz wcale nie ma 30 lat, tylko ma 7 lat, a ewidentnie po prostu źle pracuje. Z różnych powodów. Nie chciałbym teraz wnikać, z jakich to powodów, bo często są to celowe ingerencje użytkowników tego wodociągu. Natomiast jeżeli ewidentnie widać, że wodomierz źle działa, on wcale nie musi mieć 30 lat, bo może mieć 7, może mieć 3 czasami, też źle działa. Pewne sytuacje są dosyć jasno widoczne i w takich sytuacjach my no, staramy się spowodować, aby jednak nastąpiła wymiana wodomierzy. Przy czym też chcę, żeby było jasno powiedziane, my nie możemy nakazać naszym odbiorcom naszych usług wymiany tych wodomierzy. Oni nie muszą się rozliczać według tego wodomierza. Mogą przejść na ryczałt. Ale ten ryczałt no, też musi być uczciwie przedstawiony. Bo jeżeli pensjonat się rozlicza z ryczałtu, to właściciel pensjonatu musi wiedzieć, że on się nie rozlicza z zadeklarowanego przez siebie ruchu turystycznego, jaki ma, tylko z ilości łóżek, jakie ma. Co może dla niego wyjść niekorzystnie.
Rachunki z reguły, to wiąże mi się z taryfami i wodomierzami także, płacą dorośli. Ale klientów PPH ma w różnym wieku, od kiedy się umie odkręcić kran i przycisnąć przycisk w toalecie, to też są przecież klienci. I właśnie o tych młodych klientach chciałabym teraz przez chwilę porozmawiać, zwłaszcza, że taką tradycją jest, że PPK organizuje pewne i spotkania w szkołach i akcje. Jedną z takich akcji, która podsumowuje każdy rok działalności tej edukacyjnej, jest taka materialna forma, która służy potem przez następny rok, czyli po prostu kalendarz z dziecięcymi pracami.
Tak, w tym roku też ogłosiliśmy tę akcję. koniec jest
bliski jest, tak?
Przyjmowania prac jest 7 listopada, więc zachęcam wszystkich, którzy słuchają, którzy mają możliwość zaprezentowania swoich prac do złożenia ich w naszej firmie. Bo będzie miało to formułę taką jak w latach poprzednich, czyli wybierzemy pracę, przy czym ja nie chciałbym znowu mówić, że najlepsze, bo one wszystkie są super. No ale coś trzeba wybrać do kalendarza.
A jakiś temat wiodący, motyw przewodni będzie?
Tak jak w tamtym roku, woda i czysta woda po prostu, więc to się nie... My w tamtym roku zmieniliśmy tytuł i teraz już go nie zmieniamy. Myślę, że kilka lat będzie dobrze służył. Może ten temat wodomierzowy też się pojawi, bo akurat wspomniała Pani o kranie, który się odkręca. Takie rysunki też się pojawiały. Ładnie skomponowany kran z kroplą wody. Były takie prace fajne.
A jeszcze przypomnijmy, że organizator konkursu, czyli PPK, nie ogranicza inwencji, tak jak nie ogranicza techniki wykonywania tych prac.
Tak,
wyklejanki były wydzierane.
Były kolaże,
tak.
Tak, były różne, bardzo różne prace. Malowanki, wyklejanki, kolaże różnego typu, plastelinowe prace z muszelkami, piórkami, no bardzo, bardzo różne. To tak naprawdę zależy od w dużej mierze inwencji nauczyciela i uczniów. I te prace są naprawdę bardzo ładne i mamy problem z wyborem tych 12, czy tak jak ostatnio było 24 prac do kalendarza, no ale coś trzeba wybrać, żeby coś pokazać, więc naprawdę to, że jakaś praca nie jest w kalendarzu, to nie oznacza, że ona nie jest gorsza. No niestety nie jesteśmy w stanie zarówno nagrodzić wszystkich, bo te nagrody też są dla tych, którzy są na kalendarzu. Po prostu musimy kogoś wybrać, bo nie może być 50 kalendarzy.
Ale to nie jest nie jeden konkurs, który jest organizowany, tylko cykliczna impreza, więc jeśli w tym roku, inaczej, jeśli w tamtym roku się nie udało i 2 lata temu, to już w tym roku się uda, dlatego trzeba wprowadzić jeszcze raz.
Oczywiście, że tak. No, ja też zasięg tych akcji edukacyjnych, on się zmienia. Różnie, do różnych szkół jeżdżę, więc do różnych szkół też ta informacja dociera. No tak się składało, że dotychczas do tych szkół, do których jeździłem, to w tych szkołach te szkoły również startowały do konkursu. To jest, wydaje mi się, że to widać, że te szkoły po prostu się bardziej angażują, że tam są nauczyciele, którzy wokół tej ochrony środowiska nieco bardziej ambitnie chodzą. I to widać potem zarówno w tych pracach plastycznych, jak i w chęci uczestnictwa w
lekcjach. Tak, naturalna kontynuacja tematu lekcyjnego. Udział w konkursie.
Tak.
Ale no to się nie zamyka drogi innym placówkom oświatowym.
Nie, no. Oczywiście. Co roku pojawiają się nowe szkoły, do których jeżdżę, do których trafiam. Teraz po raz pierwszy jestem w gimnazjum. Tak akurat się
nie mogę sobie odmówić w takim razie takiego pytania. Z kim się łatwiej rozmawia? Z wójtami, radnymi czy z uczniami?
To ja nie jestem w stanie tak zgeneralizować, bo natura kontaktów jest zupełnie inna. Dzieci w dużej mierze więcej słuchają. Radni więcej mówią. Więc troszkę inna jest ta natura kontaktów. No, z dzieciakami ja lubię pracę, zwłaszcza wtedy, gdy widać efekt w postaci budowania świadomości. No jednak przez cały czas jest, i to ostatnio również miałem, jest to mieszanie pojęć związane z nieświadomością, co to są odpady, co to są ścieki. Śmieci to nie ścieki, jest mieszanie tych pojęć. I z drugiej strony jest mieszanie świadomości, że jeżeli oczyścimy ścieki, to nie jest woda do picia. Jednak przez cały czas pojawia się ta błędna, gdzieś tam zakodowana informacja, że jak ścieki są oczyszczone, to one, trafiając do strumienia, w zasadzie stanowią już wodę do picia. I To trzeba uświadamiać, bo oczywiście jest to gdzieś tam wpojony jakiś zły wzorzec. Ścieki są ściekami, nawet oczyszczone są ściekami, to nie jest woda do picia. Wodę, tak bardzo trywializując, bardzo pokazując to bardzo prosto. Wodę bierzemy z gór, z czubków gór, ścieki oddajemy poniżej siebie. I oczywiście są takie sytuacje, gdzie poniżej ktoś z tego strumienia bierze wodę do picia, ale to nie są ścieki. To już jest woda zmieszana ze ściekami, która w naturalny sposób ulega samooczyszczeniu. Ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków nie są wodą do picia. Jednak trzeba to przez cały czas mówić, bo jak pokazuje moja praktyka w szkołach, świadomość tego faktu jednak nie jest powszechna.
Ale wie pan dlaczego? Dlatego, że bardzo medialne są i mocno nam zakodowane w pamięci te obrazki, którymi jednak się posługują PR-owcy. Czyli proszę bardzo, jesteśmy na oczyszczalni ścieków, ktoś się odchyla, bierze szklankę, zanurza w pojemniku i mówi proszę bardzo, to są ścieki i wypija. I stąd nam się po prostu kodują takie historie.
Tak, ja uważam, że to jest bardzo błędny PR, bo czemu to ma służyć tak naprawdę? Oczywiście, że są takie technologie, ja to za każdym razem powtarzam, takie technologie tak głębokiego oczyszczania ścieków, tak zwana odnowa wody, one funkcjonują i to jest możliwe z technicznego punktu widzenia, ale to jest bardzo drogie. I z tego też powodu tego się na skalę powszechną nie robi, to są technologie raczej przemysłowe. Ścieki komunalne, ścieki nasze, które pochodzą z naszych domów, nie są w ten sposób oczyszczane. One są oczyszczane w sposób, który umożliwia im bezpieczne odprowadzenie do strumienia, a nie picie. To są zupełnie różne rzeczy.
To tak jak oglądać Galileo i potem próbować zrobić to samo w domu.
No tak, no dokładnie.
Pięknie dziękuję. Przypominam Państwa, gościem był prezes Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, pan Dariusz Latawiec. Dziękuję za spotkanie i mam nadzieję kolejne już wkrótce.
Dziękuję bardzo, do następnego razu.